Już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Stanisław Maksymowicz, ekspert do spraw zdrowia, a także autor książki Techno Sapiens o świecie w czasach rewolucji cyfrowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To jest nasza rozmowa, teraz wpisuje się w tydzień z książką na antenie Radia Wnet. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o publikacji Techno Sapiens. To jest, można być taki zbiór, antologia tekstów autorów Nowej Konfederacji. W tych publikacjach ma pan także swój duży udział. No właśnie, może zacznijmy tak ogólnie od tego, o czym te teksty traktują. W zeszłym tygodniu gościliśmy na antenie Radia Wnet Roberta Kuraszkiewicza, rozmawialiśmy o książce Dolmana i rozmawialiśmy tak naprawdę o eksploracji kosmosu, o tym, jakie są jakie szanse, ale też jakie zagrożenia właśnie niesie ze sobą rozwój w tej branży. No i chyba można powiedzieć, że analogicznie podobnie jest, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie.
No niewątpliwie faktycznie nowoczesne technologie też są elementem tej wielkiej gry, która się toczy w tej chwili na świecie, globalnej gry o to, kto osiągnie to pierwszeństwo tego ścierania się wielkich mocarstw, ale właściwie widzimy tutaj też bardzo ciekawy inny proces, mianowicie ścierania się też takiego zupełnie innego poziomu, to znaczy big techów między sobą, czyli tych wielkich firm, korporacji technologicznych, które wytwarzają te różne systemy informatyczne czy przedmioty, i ścieranie się tak naprawdę o to, kto będzie wiódł ten wielki prymat na świecie, czy już kto wiedzie ten prymat, czy to będą państwa narodowe, czy jednak faktycznie jakieś korporacje. Pamiętamy z wielu filmów science fiction, że to właśnie te korporacje miały prymat nad światem i one decydowały o tym, co jest ważne, w jaki sposób mamy żyć i tak dalej. No, nie jesteśmy daleko od tego i teraz takie duże pytanie jest faktycznie, czy ta rewolucja cyfrowa to jest tylko i wyłącznie rzecz, która dotyka nas osobiście, zmienia nasze życie, nasze postrzeganie rzeczywistości, czy też zmienia globalny porządek? No to jest bardzo ciekawe pytanie, na które też próbujemy odpowiedzieć jakoś w naszej książce. Faktycznie nasza książka powstawała już długo. Pierwsze teksty tutaj mamy sprzed dobrych kilku lat, jeszcze w 2017 roku zastanawialiśmy się wspólnie w Nowej Konfederacji nad tym, czym będzie ta sztuczna inteligencja, czy ona kiedyś osiągnie taką samodzielność. To było jeszcze długo, zanim otwarcie się mówiło o tym, że takie narzędzie może być udostępnione ludziom szeroko na świecie. No i mamy teraz kwiecień 2023 roku i jesteśmy w zupełnie innym świecie. Jesteśmy w tym świecie, który właściwie możemy powiedzieć, że już jest niemalże po przejściu tej rewolucji, czy w trakcie tej rewolucji wielkiej technologicznej, w trakcie wyłaniania się tego technosapiensa, którego tak sobie tutaj przygarnęliśmy do tytułu naszej książki.
No właśnie, aż by chciało się dopytać, kto to ten technosapiens, chociaż już trochę pan przybliżył tutaj terminologię, no ale w takim razie pytanie, bo w opisie tej książki czytamy, że publikacja oferuje technorealistyczne spojrzenie na cyfryzację. No i czy za pomocą tej technologii, pańskim zdaniem, my dążymy do takiej doskonałości, czy być może właśnie ona może zaprowadzić nas na skraj pewnej katastrofy, czy wręcz samozniszczenia?
No to jest takie też jedno z takich centralnych pytań, które sobie zadajemy w tej chwili w Nowej Konfederacji i dlatego też mówimy o sobie technorealiści, nie technosceptycy, bo nie jesteśmy jakś coś bardzo sceptyczni co do technologii, no do niektórych na pewno, ale nie do wszystkich, ale faktycznie patrzymy na to tak bardzo, bardzo trzeźwo, staramy się to analizować w sposób naukowy. Zagrożenie jest na pewno jedno bardzo duże. Ja myślę, że tego technosapiensa moglibyśmy również nazwać turbosapiensem. Dlaczego? Ponieważ człowiek technologiczny, ten technosapiens, czyli jakby kolejny etap rozwoju homo sapiens, przeszedł bardzo szybką ewolucję. To nie trwało tysiące czy setki tysięcy lat jak wcześniej, ale ledwie jedno pokolenie i niewątpliwie widzimy, że ta zmiana jest ogromna, jest nagła. To nie jest zmiana oparta o ten ewolucyjny taki prymat, prawda, dostosowywania się do otoczenia, ale jest to zmiana w jakiś sposób indukowana jednak przez samego człowieka, wymyślona przez człowieka. I tu na pewno kryje się bardzo wiele różnorakich zagrożeń. Zagrożeń, które łączą się też z faktem, że technologia ma taki charakter deterministyczny. To znaczy ona wywołuje pewne działania, na które często nie mamy wpływu. czy wymusza wręcz pewne działania na nas, czasem wbrew naszemu instynktowi. Takim dobrym przykładem jest dosyć stara książka takiego norweskiego socjologa Eriksena, który Tyrania chwili się nazywa, który jeszcze długo przed tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, pisał o tym, że te wszystkie cyfrowe kalendarze, różne urządzenia, które miały nam dać więcej czasu wolnego, miały nam zapewnić, że faktycznie będziemy pracować pewnie 3 dni w tygodniu, a nie 5. W efekcie zaczęły ten czas jeszcze bardziej kontrolować i straciliśmy tego czasu znacznie więcej niż mieliśmy. To znaczy każdą wolną minutę właściwie mamy wypełnioną w elektronicznym kalendarzu, spotykamy się zdalnie, teraz też przecież rozmawiamy zdalnie. Wszystko przeniosło się gdzieś tam do tej sieci, do internetu. Jesteśmy cały czas kontrolowani. Cały czas dane są na nasz temat zbierane. Są to dane bardzo różnego rodzaju. To też są takie dane nadwyżkowe. Mówi się o takiej nadwyżce behawioralnej, czyli takie dane, które właściwie nie są przez nas przekazywane bezpośrednio. To są dane związane z naszymi emocjami, z naszymi zachowaniami, z naszymi preferencjami, których nikomu nie podajemy tak naprawdę. Z dane, które wynikają z takiej właśnie maszynowej, czyli no powiedzmy sztuczno-inteligentnej analizie na podstawie naszych zachowań w internecie. Więc na pewno technologia w jakiś sposób jest zagrożeniem. My jeszcze ciągle nie wiemy, jak duże.
No właśnie, przepraszam, że tak weszłam w słowo, ale spójrzmy tutaj na takie relacje między państwami, czy poszczególnymi rządami, a swoimi obywatelami. Czy pańskim zdaniem big techy, no właśnie dzięki ogromnej tak naprawdę przewadze technologicznej nad państwami, mogą stanowić takie zagrożenie dla obywateli, czy może wręcz na odwrót, mogą chronić nas przed taką nadmierną ingerencją władz?
No i to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że big techy jako takie ponadnarodowe narzędzia czy ciała wymykają się gdzieś tej takiej kontroli, którą byśmy postrzegali jako takiej opresywnej kontroli państwowej. No państwo kontroluje nas, rozlicza nas, teraz PIT-y rozliczamy, to też widzimy na własnych portfelach, jak to działa. Bardzo ciekawą książkę w tym roku również wydaliśmy. To jest książka Konektografia Paraga Kanny, która jest dostępna u nas w naszym wydawnictwie Nowej Konfederacji. I Kanna podnosi tam taką tezę, że świat stał się taki bardzo skonektowany, czyli połączony zarówno fizycznie, jak i wirtualnie. To jest takim procesem zupełnie nie do powstrzymania. No i oczywiście z takiej perspektywy Kanny, który bardzo dużo podróżuje, zwiedza świat, jest to obserwacja bardzo ciekawa, ale coś zupełnie innego dzieje się w tej chwili w internecie. W internecie powstają oddzielne państwa, które nie są ze sobą tak sztywno połączone, tak jak właśnie te big techy, które już można nazwać niemalże oddzielnymi państwami, z własnymi regulaminami, z własnym prawem, z własną podmiotowością, ale też przecież internet nie działa wszędzie tak samo na całym świecie. Chiny chociażby, ogromny rynek przecież, mają zupełnie własny internet, do którego my być może mamy jakiś dostęp, ale też nie korzystamy z niego. Oni też mają taki internet i naszego też nie widzą w dużej mierze. Rosja też tworzy własny internet. Internet, czyli tą sieć połączeń, prawda? To ciekawy przykład. TikTok na przykład w ogóle nie działa w Chinach. Przecież to jest, wydaje nam się, taka międzynarodowa wielka korporacja, która ByteDance, która tworzy takie narzędzie ogólnonarodowe. Więc jakby dużo jest takich przykładów, że faktycznie ten internet wcale niekoniecznie łączy nas w świat. I w tym wszystkim pojawiają się faktycznie te big techy. Nie oszukujmy się, big techy nie służą temu, żeby ludzi teraz łączyć. Nie służą temu, żeby nam przynieść coś, co byłoby dla nas takie, nie wiem, dobre czy potrzebne, prawda? Podstawowym celem korporacji jest tworzenie produktu, który przynosi zysk. Jeżeli coś nie przynosi zysku, jest kasowane. Zresztą w ogóle widzimy ciekawy proces, że big techy często kupują bardzo dobre produkty, które pojawiają się na rynku, produkty cyfrowe, tylko po to, żeby je zamknąć jak najszybciej, żeby zachować monopol, czy rozszerzyć własne obszary oddziaływania. Też na ten temat bardzo dużo mówił profesor Zbertowicz i w swojej książce poprzedniej, która też u nas jest wydana, wywiad Jeremy Pigotowskiego z panem profesorem Cyber Contra Real. No i też u nas się pojawia ten wątek, więc władza big techów jest ogromna. I obserwujemy ten proces, kiedy one przejmują właściwie rządy nad światem. Czy to jest, dzieje się w takim dobrym kierunku dla nas? No to jest duże pytanie, które musimy sobie tutaj zadać.
To jest duże pytanie. To jeszcze na zakończenie spójrzmy chyba na taki najbardziej newralgiczny obszar, jeżeli chodzi o ingerencję tych nowoczesnych technologii. Chodzi oczywiście o nasze zdrowie, czyli takie, jakie są społeczne konsekwencje tego rozwoju technologicznego, który no oczywiście także pojawia się w medycynie. Bardzo często jest to taki przełom, który ratuje życie, no ale może być to też oczywiście zagrożenie. Cały czas gdzieś tak tą monetą operujemy, która ma dwie strony. No i pytanie, czy pańskim zdaniem takie kroki milowe, takie medyczne przełomy będą wolne od społecznego oporu przed na przykład oddaniem się właśnie w ręce sztucznej inteligencji, w ręce komputera, zamiast po prostu lekarza?
No tak, to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Faktycznie no, rozwój sztucznej inteligencji w medycynie to jest jeden z pierwszych takich obszarów, gdzie ta sztuczna inteligencja się pojawiła na szeroką skalę. Przecież już komputer, superkomputer Watson firmy IBM posłużył już dobre kilka lat temu do tego, żeby poprawić diagnostykę nowotworów i propozycje leczenia nowotworów. I nawet w Polsce takie systemy były instalowane w szpitalach. Więc jakby szanse są ogromne, tak? Związane i z diagnostyką, i z leczeniem nawet wymyślaniem nowych leków, nowych molekuł, z rehabilitacją. W tej chwili prowadzimy takie badanie związane właśnie z rehabilitacją pacjentów z POHP, którzy no, siłą rzeczy wymagają takiej opieki w domu i gdzieś tam te algorytmy pomagają mierzyć ich witalne różne wskaźniki, ale poza tym wszystkim faktycznie jest duże zagrożenie, to co pani mówi. I jest tutaj problem tej takiej czarnej skrzynki w sztucznej inteligencji. Czarna skrzynka polega na tym, że my nie wiemy, w jaki sposób sztuczna inteligencja doszła do tego, do czego doszła. Na przykład nie wiemy, dlaczego sztuczna inteligencja powiedziała, że ktoś jest nieuleczalnie chory. Dajmy na to. Prawda? To jest bardzo duże uproszczenie, bo akurat to byśmy pewnie wiedzieli, ale jakby cały taki proces diagnostyczny sztuczna inteligencja często chowa gdzieś tam w swoich algorytmach i my nie bardzo wiemy, skąd się to wzięło. To jest taki jeden pierwszy problem, który musi być rozwiązany. To znaczy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby lekarz nie wiedział, w jaki sposób ten cały proces decyzyjny na temat pacjenta przebiega.
A po resztę tych problemów chyba zachęcimy po prostu słuchaczy Radia Wnet do tego, aby sięgnęli po publikację nowej konfederacji Techno Sapiens. Gdzie można ją znaleźć?
No, oczywiście na stronie księgarni Nowej Konfederacji. Zapraszam wejść na naszą stronę. Można kupić książkę przez sprzedaży. Nawet jakiś rabat na tą okazję jest przeznaczony. No, ale też będzie książka oczywiście dostępna w największych różnych księgarniach w całej Polsce, więc serdecznie Państwu polecam.
Dzisiaj premierowo o godzinie 18:00, także zachęcamy. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Stanisław Maksymowicz, ekspert do spraw zdrowia, ale także autor książki Techno Sapiens o świecie w czasach rewolucji cyfrowej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.